Portal IcelandNews.pl zaprasza na skrót najważniejszych wiadomości z zeszłego tygodnia. W dzisiejszym serwisie m.in. o islandzkim ministrze spraw zagranicznych, który grał w piłkę w Palestynie, o pierwszym od dawna przypadku niewolnictwa na Islandii, o prawdopodobnej deportacji imigrantów, o tym jak żelazna dziewica przejęła islandzki samolot oraz jak zwykle o śnieżycach, a także słabnącej inteligencji turystów. Niedziela 21 lutego, zaczynamy. Poprzednią niedzielę, 14 lutego, jedną z większych atrakcji turystycznych, lodowcową lagunę Jokul Sallon, odwiedziły prawdziwe tłumy. Wśród turystów znalazły się również osoby szukające dodatkowych wrażeń. Jak wynika z relacji i zdjęć przewodnika Gylfi Blondala, pracującego dla firmy Ice Limo Luxury Travel, grupa turystów skorzystała z tego, że przy brzegu znajdowały się góry lodowe i zaczęli na nie wskakiwać. Zdjęcie, które opublikował Blondal, pokazuje grupę dorosłych oraz dzieci, którzy chodzą po lodowych górach pływających w lagunie. Przewodnik bardzo często widział taki rodzaj całkowicie nieodpowiedzialnego zachowania, szczególnie w miejscach takich jak Jokul Sallon, plaże Reynisfjara czy wodospadzie Gullfoss oraz innych miejscach. Obawia się jednak, że żadne oznaczenia, zakazy czy nawet ogrodzenia nie powstrzymają ludzi przed wchodzeniem w niebezpieczne miejsca. Wraz z rosnącą liczbą turystów zwiększa się liczba wypadków. Turyści odwiedzający wodospad Gullfoss bardzo często omijają znaki zakazujące wstępu w okolice wodospadu i przechodzą przez ogrodzenia, powodując zagrożenie dla życia. Przy lagunie nie znajduje się żadne ostrzeżenie mówiące o tym, aby nie wchodzić na przepływające góry lodowe. Dlatego w jedynej kawiarni, która działa w okolicy laguny, umieszczono kartkę z informacją, aby ludzie nie wchodzili na lód. Steinundur Arnidóttir z partii Ruch Zieloni Lewica twierdzi, że Islandia powinna mówić o pokoju, a nie przełączać się do wyścigu zbrojeń pomiędzy potęgami militarnymi. Arnadóttir rozmawiała z dziennikarzami Morgunblaðið po posiedzeniu Komisji Spraw Zagranicznych Parlamentu Islandzkiego, podczas którego omawiano plany modernizacji hangaru samolotowego w Keflaviku. Hangar miałby zostać wynajęty armii USA, która chce trzymać w Islandii samoloty do patrolowania wód przybrzeżnych. Pomimo oficjalnych zapewnień, że nie ma żadnych planów na częstszą lub trwałą obecność wojska USA w Islandii, Arnadóttir podejrzewa, że to jest tylko pierwszym krokiem do dalszych działań militarnych. Polityk domaga się debaty na ten temat i to nie tylko w komisji, ale także w parlamencie. Według niej również społeczeństwo powinno mieć szansę na to, aby wypowiedzieć się w tej kwestii. Islandzki minister spraw zagranicznych Gunnar Bregi Sveinsson udał się z oficjalną wizytą na Bliski Wschód. Polityk odwiedził Izrael, Palestynę i Jordan. Minister spotkał się z premierem Izraela Benjaminem Netanyahu, który w kraju pełni także funkcję ministra spraw zagranicznych. Politycy omawiali stanowisko Islandii w sprawie konfliktu izraelsko-palestyńskiego. Islandzki minister podkreślił znaczenie rozpoczęcia nowych rozmów oraz potępił przemoc wobec cywilów po obu stronach konfliktu. Według komunikatu prasowego ministra spraw zagranicznych Islandii, ministrowie rozmawiali także o wzmocnieniu stosunków dwustronnych pomiędzy Islandią a Izraelem, a także takich dziedzinach jak lotnictwo, inwestycje i innowacja. Inne tematy dyskusji obejmowały sytuację w Syrii, islandzką gospodarkę i bezpieczeństwo w Europie. Sveinsson odwiedził także pomnik upamiętniający ofiary Holokaustu. Minister odwiedził także Jordanię i miasto Ramallah w Palestynie, gdzie spotkał się z premierem Palestyny Ramim Hamdallahem. Podczas pobytu Sveinsson wymienił koszulę i krawat na buty piłkarskie. Zrobił to, by uczcić otwarcie nowego boiska do piłki nożnej w obozie dla uchodźców w Betlejem. Nowe boisko jest częścią inicjatywy Organizacji Narodów Zjednoczonych na rzecz promowania pokoju poprzez sport. Boisko jest pierwszym tego rodzaju w obozach dla uchodźców i ma być obszarem, który jest przyjazny dzieciom. Sveinsson dołączył do grających na boisku dyplomatów z różnych krajów, w tym dwóch kolegów Islandczyków, którzy wyszli na boisko ubrani na niebiesko. W ostatnim czasie islandzcy lekarze zauważyli przypadki wzrostu zakażenia chlamydią, która jest odporna na leczenie antybiotykowe. Niestety w Islandii używanie prezerwatyw, które chronią przed tą oraz innymi chorobami wenerycznymi, okazuje się być tematem tabu. Dyrektor medyczny pracowni bakteriologicznej Carl Christensen ze szpitala Landspitalin niepokoi się obecną sytuacją. To, że antybiotyki leczące chlamydię nie są wystarczające, oznacza, że ludzie są zakażeni wirusem choroby przez dłuższy czas. W 2005 roku w Islandii zdiagnozowano 19 przypadków zakażenia chlamydią, natomiast w 2008 liczba ta urosła do 59. W ubiegłym roku było to 38 przypadków i liczba ta jest powyżej średniej. Islandia ma obecnie najwyższą średnią, jeśli chodzi o zachorowania na chlamydię w całej Europie. Carl Christensen wskazuje, że mniejsza skuteczność antybiotyków oznacza, że ludzie byli zakażeni tym wirusem już od dłuższego czasu, co zwiększa prawdopodobieństwo przeniesienia choroby na innych. Turyści na Islandii prezentują w ostatnim czasie wysoki poziom braku inteligencji. Najnowszy hit sezonu to próba przewiezienia przez pasażera lecącego do Baltimore w USA znalezionych na Islandii kości. Nietypowa pamiątka została skonfiskowana do momentu sprawdzenia, czy nie jest to pozostałość zagrożonego gatunku. Rutynowa kontrola bagażu zakończyła się odkryciem kości należących niegdyś prawdopodobnie do wieloryba. Kłopot w tym, że importowanie niektórych rodzajów kości, w tym kości zagrożonych gatunków, jest w Ameryce ograniczone. Skonfiskowane kości zostały przekazane do badania w celu ustalenia ich pochodzenia. Jeśli okaże się, że kolekcjoner zebrał kości zwierzęcia niezagrożonego wyginięciem, będzie mógł zachować swój naturalny suwenir. Tymczasem kości poddano testom, a turysta wrócił do domu. Śnieżyce, które tej zimy występują dość często, bardzo obficie zasypały śniegiem wschód i północ kraju. Jak wynika z danych islandzkiego biura meteorologicznego, głębokość pokrywy śnieżnej w Akureyri nie była tak duża od 1995 roku. Poranne opady śniegu 16 lutego były tak obfite, że pokrywa śnieżna zwiększyła się bardzo szybko z 90 na 102 cm. Zgodnie z informacjami podanymi przez meteorologa Traus Jonssona, już dawno mieszkańcy Akureyri nie widzieli takich ilości śniegu. Pomiary pokrywy śnieżnej w Reykjaviku pokazują, że w poniedziałek rano grubość pokrywy śnieżnej wynosiła 8 cm. Postępujący na Islandii wzrost turystyki obserwowany jest również w małych miastach, czego przykładem jest Suðuroy na fiordach zachodnich. Mała miejscowość rybacka położona nad 13-kilometrowym fiordem Sugandafjordur. Z powodu swojego położenia miasto było przez lata odizolowane. Obecnie 5-kilometrowy tunel zapewnia dogodne połączenie z Ísafjörður, nieoficjalną stolicą regionu. W związku z rosnącymi potrzebami rynku turystycznego, lokalny przedsiębiorca Elias Gudmundsson planuje powiększyć istniejący już pensjonat i zbudować 6 nowych budynków w centrum miasta. Będą one stanowiły replikę zabudowy historycznego centrum miasta i pomieszczą sklepy oraz restauracje. Islandzcy kompozytorzy zgarnęli nagrody podczas uroczystości Harpa Nordic Film Composer Award, która miała miejsce 15 lutego w Berlinie w Niemczech. Islandia wygrała w dwóch kategoriach, w których była nominowana. Atli Orvarsson otrzymał nagrodę za ścieżkę dźwiękową do popularnego Rams, natomiast Johan Johansson wrócił z nagrodą honorową. Orvarsson twierdzi, że akordeon to instrument idealnie pasujący do klimatu samotności, dźwięków z pastwisk pełnych owiec. Muzyka, atmosfera i zdjęcia w filmie doskonale do siebie pasują. Można poczuć, że reżyser i kompozytor byli w bliskim kontakcie podczas pracy nad Rams i opowiadają tę historię razem. Jury konkursu uhonorowało Johanna Johanssona, tłumacząc swój wybór wyjątkowym charakterem prac kompozytora, nie tylko skandynawskim, lecz na poziomie międzynarodowym. Przy zachowaniu niezwykłej spójności kompozycje Johanna Johanssona są bardzo skomplikowane. Z każdej nuty bije siła i artystyczna energia. Jest to kompozytor, który pracuje nad dźwiękiem, panując totalnie nad atmosferą dzieła. Harpa Award jest częścią Nordyckiej Dni Muzyki Filmowej podczas festiwalu filmowego Berlinale. Również islandzka aktorka Nana Kristin Magnusdóttir otrzymała nagrodę. Zdobyła ją w kategorii Northern Lights Talent Award, pokonując 8 innych kandydatów do tytułu. Kontrowersyjna dla wielu Islandczyków i środowisk politycznych decyzja o deportacji 3 imigrantów została odwołana do czasu zakończenia postępowania. 3 ubiegający się o azyl mężczyźni z Gany, Nigerii i Iranu dowiedzieli się w poniedziałek, że w środę mają zostać deportowani. Jak twierdzi adwokat Gańczyka i Nigeryjczyka, policja otrzymała nakaz deportowania mężczyzn już 2 tygodnie temu. W poniedziałek wieczorem funkcjonariusze powiedzieli emigrantom, żeby zostawili mieszkania, pracę i pożegnali się z przyjaciółmi. Imigranci mieszkali na Islandii od 4 lat. Mieli zezwolenia na pracę i pobyt, byli też zatrudnieni na pełen etat. Nakaz deportacji odbił się echem w mediach społecznościowych. 17 lutego w Reykjaviku zorganizowano protest przeciwko tej decyzji. Mężczyźni trafili na Islandię z Włoch i mieli być deportowani z powrotem do tego kraju na mocy konwencji dublińskiej. Decyzję o deportacji wstrzymano, dopóki apelacja o cofnięcie nakazu z powodów humanitarnych będzie rozpatrywana przez Komitet Odwoławczy do Spraw Zagranicznych. W czwartek w kinie Bioparadis rozpoczął się Stockfish Film Festival, a razem z nim projekt 2016 Polska BioArid – polskie filmy przez cały rok. Między 18 a 28 lutego goście festiwalu Stockfish będą mogli zobaczyć m.in. 4 polskie produkcje. Dokumenty Mów mi Marianna Karoliny Bielawskiej, Joanna Anety Kopacz, Nasza klątwa Tomasza Śliwińskiego oraz nagrodzony Złotym Niedźwiedziem w 2015 roku na festiwalu w Berlinie film Małgorzaty Szumowskiej Ciało. Swoją premierę na Stockfish Film Festival ma również koprodukcja polsko-islandzka. Trzyczęściowy film reklamowy w reżyserii Arniego Olafura Esgirsona będzie promować projekt 2016 Polska BioArid i zachęcać Islandczyków do poznawania polskiej twórczości filmowej. Na ekranie zobaczymy znanych islandzkich aktorów Olafura Dariego Olafsona i Benedikta Erlingsona, mówiących po polsku. W najbardziej spokojnym kraju świata dochodzi czasami do zaskakujących zbrodni. Ofiarami jednej z nich, niewolnictwa, zostały dwie kobiety przetrzymywane przez mieszkańca Wiku w południowej Islandii. O sprawie pierwszy napisał islandzki portal Vizir, informując, że do aresztowania mężczyzny doszło, kiedy zespół funkcjonariuszy wraz z przedstawicielami służb zwalczających handel ludźmi otrzymał anonimowe informacje na temat przetrzymywanych kobiet. Podczas wczorajszego aresztowania uwolniono kobiety, które zmuszone były do niewolniczej pracy. Okazuje się, że zarówno ofiary, jak i agresor nie pochodzą z Islandii. Na razie policja nie ujawniła więcej szczegółów, ponieważ mogłoby to zaszkodzić dochodzeniu, które jest w toku. Męski sklep odzieżowy Hurra rozpoczął wczoraj sprzedaż rozchwytywanych butów zaprojektowanych przez Kanye Westa dla firmy Adidas. Aby mieć pewność, że dostaną wymarzoną parę butów, niektórzy Islandczycy utworzyli kempingi przed sklepem. Buty należą do edycji limitowanej, powstało ich niewiele, stąd ogromne zainteresowanie. Najdłużej oczekujący klient już w środę rozłożył namiot przed sklepem. Słowo namiot należy potraktować zupełnie poważnie. Redaktorzy Iceland Monitor zauważyli kilka namiotów przed sklepem, nawet w czasie ostatniej śnieżycy. Każdy z klientów może zakupić tylko jedną parę i nie może wcześniej przymierzyć butów. Światowej sławy grupa heavy metalowa Iron Maiden rusza jutro w trasę koncertową z płytą The Book of Souls. Muzycy będą podróżować jumbo jetem wynajętym od islandzkiej linii czarterowej Air Atlanta. Na Boeingu 747 namalowano logo zespołu i wypisano miejsca koncertów. Ogon samolotu udekorowano monstrualną maskotką grupy Edim The Head. To będzie niesamowita przygoda, mówi Baldwin Hermansson, dyrektor marketingu linii Air Atlanta. Pracowaliśmy nad tym projektem od 5 miesięcy. Co ciekawe, samolot prowadzi Bruce Dickinson, frontman zespołu. Jest wykwalifikowanym pilotem, w przeszłości latał samolotem nieistniejącej już islandzkiej linii Iceland Express. Muzyk przeszedł specjalne szkolenie zorganizowane przez linię Air Atlanta, dzięki któremu może pilotować Boeinga 747. Samolot pomieści od 70 do 130 osób uczestniczących w trasie koncertowej oraz sprzęt zespołu. Górny pokład wyposażony w rozkładane fotele będzie zarezerwowany dla członków Iron Maiden. Jak widać, istnieje zapotrzebowanie na takie usługi, dzięki czemu nasz samolot może w przyszłości służyć równie niezwykłym celom, uważa Hermansson. Trasa koncertowa Iron Maiden rozpocznie się 24 lutego i potrwa przynajmniej 5 miesięcy. Na koniec zapraszamy Państwa na reportaż ze strony iStory.pl Mother Nord. Mother North. Temat poczucia, że urodziło się w innym miejscu, poruszaliśmy już w poście Skąd jesteś. Tutaj natomiast stawiamy pytanie o naturalne przystosowanie. O to, czym jest północny charakter, a także czy powinniśmy dążyć do tego, co idąc za Jackiem Dukajem zapisane jest w języku pierwszego rodzaju. Bo skąd wzięła się u was miłość do północy? Skąd przywędrowało szybsze bicie serca, będące reakcją na widok fiordów, ośnieżonych szczytów, pustych wzgórz, tańca zorzy polarnej, uśpionego wulkanu czy lodowych pustkowi. Może to zwykły ludzki zachwyt nad pięknem przyrody, a może jakkolwiek źle to zabrzmi, moda lub trendy. Ewentualnie chęć udowodnienia komuś, że lubicie to, co jakiś X. Gdy ludzie dookoła ciebie uważają, że na północy jest: ojej, jak ładnie, Adam, weź, pstryknij zdjęcie, tyle lodu jeszcze nie widziałam. A ty masz w sobie coś więcej, to być może jest to poczucie, którego nie da się opisać słowami, a z czym prawdopodobnie się urodziłeś. Może zacznę od wspomnianego Dukaja, który w książce Lód ustami Benedykta Gierosławskiego porusza problem wewnętrznego języka, czyli czegoś na kształt inner idiolektu. Poznaje się świat, poznaje język opisu świata, ale nie poznaje się siebie. Większość ludzi, prawie wszyscy jak sądzę, do śmierci nie nauczy się języka, w którym mogliby siebie opisać. Czuję, że jest w tym sporo swoistej i ciężko strawnej prawdy. Każdy z nas żyje z czymś na kształt stygmatów nadawanych przez innych i często posiłkuje się opinią ludzi o sobie. I zawsze ostatni się dowiaduje, jakiego idiotę zrobił z siebie w towarzystwie. Bo ile razy słyszeliście zdanie typu: ty byś się nadawał do tego czy tamtego, albo powinieneś żyć w innym miejscu, ewentualnie
masz hiszpańską, skandynawską, francuską urodę i tak dalej. I żyjemy z tymi przeświadczeniami. Czujemy inaczej, chcemy inaczej. Ale wychodzi z tego tyle, co przemiana okolicznych skowronków w ptasie radio lub orkiestrę symfoniczną. Cokolwiek wmawiają ci bajki czy płyty z muzyką relaksacyjną, ptaki pozostaną ptakami, a ich świergot służy zazwyczaj temu, by na niebie pojawiło się więcej skrzydlatych stworzeń. Bo trudno nam opisać siebie, a nasz wewnętrzny język jest bezradny. Więc co z tym poczuciem, które wyrywa nas na północ Europy, na Alaskę, do Kanady, na Syberię czy w kierunku biegunów? Skandynawia jest modna, oczywiście nie tylko w krajach muzułmańskich, ale też w całym cywilizowanym świecie. O Norwegach mówi się, że są spokojni, wyważeni, chłodni. Szwedzi są otwarci, tolerancyjni i szczęśliwi. Finowie to może i alkoholicy, ale mają dobry humor i również sporo pięknych cech. A Islandczycy bardziej niż światem interesują się tym, czy liczba owiec w zagrodzie zgadza się z tą, która wyszła rano na pastwisko. Być może ma to związek z romantyczną wizją jedności Skandynawów, o której pisał profesor Bernard Piotrowski, lub z pewnego rodzaju separacją, która kiedyś miała miejsce na tych terenach. Bo cokolwiek nie mówić, to Skandynawia nie była jeszcze 100 lat temu aż tak popularnym kierunkiem dla Europejczyków jak Włochy, Francja czy Wielka Brytania. Australijczycy, czy ludzie mieszkający w Nowej Zelandii, również należą do najszczęśliwszych na świecie, może właśnie przez swoiste oddalenie. Ktokolwiek chce przyjechać na przykład na Islandię, musi sobie zdawać sprawę, że obrazki w internecie, gdzie pokazywana jest błękitna laguna, skąpany w słońcu Selfoss, czy obruszone śniegiem pola lawowe, to jedno. A rzeczywistość i codzienność, w której po kilku sekundach dzielących nas od samochodu jesteśmy mokrzy od tnącego jak bicze deszczu, to drugie. Jeśli ktoś zamierza wybrać się na północ Norwegii, Finlandii lub Szwecji, powiedzmy na Nordkap, w okolice Inari lub Parku Narodowego Abisko, powinien być przygotowany na zmianę tego, co nazywa poczucie zimna i wprowadzania do słownika całkowicie nowych pojęć, które zrozumie tylko ten, co miał okazję być tu w czasie sztormu, śnieżycy lub cholernego zimna zamrażającego oddech w płucach. Charakter Skandynawów można trochę porównać do sentencji lepiej ugiąć się przed wiatrem, niż dać się złamać burzy. To zdanie ma nie tylko ogromny kontekst historyczny, na przykład Finlandia, Rosja albo Dania, Niemcy, ale też wpisuje się w skandynawską codzienność. Niespieszną, szytą na miarę, gdzie brak porywania się z motyką na słońce, a widoczne jest powolne dochodzenie do zaplanowanego celu. Nie ma tu miejsca na słuchanie Whatever Blues i wychillowanie, bo zupełnie nie o to chodzi w skandynawskim spokoju. Skandynawski spokój to cisza spowijająca dom, zapach kawy, pled i książka w starym, lecz czystym fotelu. Kot siedzący na drewnianym stole, brak górnego oświetlenia, świeca w kącie, niewiele słów, obrazy na ścianach, hytta w górach, ryba w piekarniku, deszcz ze śniegiem, spokojny głos radiowca syczący jak ogień w kominku. I jeśli te migawki cię ruszają, to znak niechybny, że powinieneś się przekuć w rzeczywistość i najpierw użyć jako obrazów do wytapetowania pokoju w głowie i we własnym domu, a potem może jechać tam, gdzie naprawdę poczujesz się sobą. Wiemy, kim chcemy być, nie wiemy, kim jesteśmy, jak podsumował Benedykt Gierosławski. Jeśli potrafisz przyzwyczaić się do pustych półek sklepowych na Islandii, albo do ciągle tych samych produktów jak w Norwegii, do uśmiechu i krótkiego hi przy kasie, do małomówności i tego, że ludzie zazwyczaj miło reagują na twoje pojawienie się gdziekolwiek, jeśli nie przeszkadza ci życie na odludziu, brak agresji, tolerancja, cisza, chłód o poranku, w południe i wieczorem, potrafisz doceniać słońce i ciepłe dni jak błogosławieństwo i nie narzekać, że ciągle ci mało, a także jeśli umiesz być cierpliwym człowiekiem, który ze spokojem wyczekuje przyjścia tego, co nieuniknione, to nie potrzebujesz języka drugiego rodzaju. Północ jest najpiękniejszym miejscem dla ciebie. Była, jest i będzie twoją matką.
To wszystko na dziś. Zapraszamy na kolejną porcję informacji z Iceland News za tydzień o tej samej porze. Czytał Piotr Mikołajczak. Bless!